Witamy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Świętej Trójcy, najstarszej świątyni protestanckiej w Warszawie. Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy do zwiedzania z audioprzewodnikiem. Prosimy o zajęcie miejsca w ławce w centralnej części kościoła i wysłuchanie krótkiego preludium organowego. Przywitały nas dźwięki tokaty de mol Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu Romana Szlaużysa. Kościół, w którym się znajdujemy, jest główną świątynią parafii ewangelicko-augsburskiej, inaczej luterańskiej, Świętej Trójcy w Warszawie. Pierwszego duchownego sprawującego opiekę duszpasterską nad mieszkańcami w Warszawie luteranami powołano w roku 1650. Był nim ksiądz Piotr Artomiusz Krzesichleb. Ze względu na dyskryminujące niekatolików przepisy, jego siedziba mieściła się w odległym o 70 km Węgrowie, leżącym już poza granicami Mazowsza. Dopiero w roku 1768 ewangelicy zostali zrównani w prawach z katolikami, a w roku 1777 otrzymali przywilej królewski na budowę własnego kościoła w Warszawie. Budowę rozpoczęto 24 kwietnia tegoż roku. Szczególnie zainteresowany był nią sam król Stanisław August Poniatowski. Najważniejszym fundatorem był królewski bankier Piotr Tepper, a projektantem pochodzący z Saksonii architekt Szymon Bogumił Cuk. Kościół poświęcono 4 lata później, 30 grudnia 1781 roku. Warszawska społeczność ewangelicka, czyli, jak sami mówimy, zbór, była od XVIII wieku przeważnie niemieckojęzyczna. Dwujęzyczna elita zborowa reprezentowała wspólnotę wobec władz, a od wojen napoleońskich włączyła się w tworzenie nowoczesnej nauki i myśli polskiej. Od połowy XIX wieku następował wzrost znaczenia mówiącej po polsku zasymilowanej części zboru, a jej wyrazicielem był wybitny kaznodzieja i myśliciel ksiądz Leopold Marcin Otto. Od końca XIX wieku parafią, a potem całym kościołem luterańskim kierował ksiądz dr Juliusz Bursche. Dzięki niemu do 1939 roku struktury kościelne przeszły proces polonizacji, a po katastrofie II wojny światowej Kościół mógł się odrodzić już jako instytucja w pełni polska. Sam Juliusz Bursche, etniczny Niemiec, który wybrał polskość, stał się polskim patriotą, został wywieziony do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, z którego już nie wrócił. Kościół Świętej Trójcy uważany jest przez historyków sztuki za jeden z najcenniejszych przykładów architektury sakralnej epoki klasycyzmu w Europie. Poprzez formę świątyni kopułowej na planie okręgu nawiązuje zarówno do architektury starożytnej, w szczególności do rzymskiego panteonu, jak i do nowożytnej architektury protestanckiej, której przykładami mogą być stary kościół luterański w Amsterdamie czy kościół Panny Marii w Dreźnie. Zachęcamy do spojrzenia w górę i podziwiania wnętrza kopuły, która zawsze była szczególnym powodem do dumy i sławy naszego kościoła. Mierząca niemal 34 metry średnica była jedną z największych takich konstrukcji na świecie, a sam kościół był aż do początków XX wieku najwyższym budynkiem Warszawy. Z tego powodu galeria u podstawy latarni doświetlającej wnętrze świątyni chętnie była wybierana na punkt obserwacyjny. Z niej podczas powstania listopadowego generał Józef Bem obserwował ruchy wojsk na przedpolach miasta, a w 1857 roku pionier fotografii w Polsce Karol Beyer wykonał pierwsze panoramiczne zdjęcie Warszawy. Wyjątkową rolę odegrał nasz kościół, a bardziej precyzyjnie wieńczący go krzyż, w przygotowywaniu dokładnych planów miasta na potrzeby projektu systemu wodociągów i kanalizacji. Wykonujący pomiary zespół inżynierów pod kierunkiem Williama Hirlina Lindleya wybrał wierzchołek krzyża jako punkt główny sieci triangulacyjnej o współrzędnych 0,0. Dlatego też mawia się, że Kościół Świętej Trójcy znajduje się w samym środku Warszawy. Zachęcamy zatem do zatrzymania się pod centralnym punktem kopuły, w samym sercu naszego miasta. Prosimy o podejście w stronę ołtarza. Znajdujemy się przed ołtarzem. Jak w niemal wszystkich kościołach chrześcijańskich, sprawuje się tu sakrament ołtarza, zwany też Eucharystią, Wieczerzą Pańską lub Komunią Świętą. To jeden z dwóch sakramentów praktykowanych przez kościoły ewangelickie. Przez sakrament rozumiemy czynność, w której jednocześnie i nierozłącznie występują trzy cechy. Czynność ta została uroczyście ustanowioną przez samego Jezusa Chrystusa i nakazał ją sprawować jako Jego testament. W tej czynności Chrystus daje człowiekowi widzialny znak. Owo ustanowienie i widzialny znak obejmuje słowo Chrystusa o zbawiającej łasce Bożej. Sakrament ołtarza jest sprawowany w Kościele ewangelickim pod dwiema postaciami – chleba i wina – oraz jest udzielany wiernym pod obiema postaciami – chleba i wina. Wystrój prezbiterium kościoła jest przekazem bez słów. Wszystkie elementy mają charakter wyłącznie symboliczny i nie są obiektami kultu. Centralne miejsce na ołtarzu zajmuje otwarta Biblia. Dla podkreślenia, że to Pismo Święte jest dla ewangelików nadrzędnym źródłem odnajdywania Słowa Bożego, które dzięki działaniu Ducha Świętego budzi w nas wiarę. W posiadaniu naszej parafii znajduje się egzemplarz Biblii Brzeskiej, zwanej Radziwiłłowską, z 1563 roku. Jest to jeden z najstarszych przykładów Pisma Świętego na język polski i pierwszy całościowy przekład z języków oryginalnych. Dostępność Pisma Świętego w językach narodowych była jednym z głównych postulatów reformacji, czyli ruchu odnowy religijnej i społecznej. Na ołtarzu zwykle znajduje się kopia Biblii Brzeskiej, jednak w szczególnie uroczyste święta trafia tu oryginał. Naczynia służące do sprawowania Wieczerzy Pańskiej nakrywa się welonem w barwach liturgicznych odpowiednich dla pory roku liturgicznego – w bieli, czerwieni, zieleni, fiolecie lub czerni. Obecna forma ołtarza pochodzi z lat 60. XX wieku. Zaprojektował go architekt Theodor Bursche, kierujący też odbudową kościoła ze zniszczeń wojennych, a krucyfiks wyrzeźbił ceniony warszawski rzeźbiarz Józef Trenarowski. XIX-wieczny obraz zmartwychwstałego Chrystusa w otoczeniu dwóch aniołów, pędzla Paula Händlera, przeniesiono z kościoła ewangelickiego w Toruniu. Lichtarze z zapalonymi świecami po jednej i drugiej stronie Pisma Świętego symbolizują Boże prawo oraz Ewangelię. Troista symbolika świec przypomina o trzech duchowych cnotach – wierze, nadziei, miłości, które Bóg w Trójcy Świętej Jedyny rozbudza w człowieku przez słowo i sakramenty. Prosimy o przejście w lewo, w stronę ambony. Znajdujemy się przed amboną. Znalazła się na obecnym miejscu po powojennej odbudowie kościoła Świętej Trójcy. Pierwotnie ołtarz kościoła miał charakterystyczną formę dla świątyń ewangelickich w XVIII i XIX wieku. Tworzono wówczas formę kancel alta, ołtarza ambonowego. Kazalnica umieszczona była ponad ołtarzem. W przypadku kościoła Świętej Trójcy ambona pierwotnie była zbudowana tam, gdzie dziś znajduje się obraz Chrystusa, Paula Händlera. Bez względu na umiejscowienie, ambona jako miejsce zwiastowania Słowa Bożego podkreśla, iż kazanie jest integralną częścią nabożeństwa. Prosimy o przejście za ołtarz. Znajdujemy się za ołtarzem kościoła Świętej Trójcy. Po lewej stronie znajduje się wejście do zakrystii. Natomiast po prawej zawieszony jest obraz przedstawiający ukrzyżowanego Chrystusa, autorstwa Wojciecha Gersona. Gerson był nie tylko wybitnym malarzem i pedagogiem, nauczycielem takich artystów jak Józef Chełmoński, Józef Pankiewicz czy Leon Wyczółkowski, ale też luteraninem i aktywnym członkiem tutejszego zboru. Na przełomie XIX i XX wieku Wojciech Gerson sprawował funkcję prezesa Kolegium Kościelnego, organu wybieranego przez ogół członków parafii i zarządzającego jej sprawami. W kościele ewangelicko-augsburskim jego świeccy członkowie biorą aktywny udział we władzach kościelnych na każdym szczeblu – parafii, diecezji, jak i całego kościoła. w składzie rad, synodów i konsystorza współdecydują zarówno o życiu kościelnym i religijnym, jak też o sprawach organizacyjnych i finansowych. Prosimy o przejście dalej, do chrzcielnicy. Chrzcielnicę, przy której się znajdujemy, poświęcono w roku 2017 z okazji 500. rocznicy reformacji. Na misie umieszczono cytat z listu do Efezjan. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich. Chrzcielnica jest miejscem sprawowania sakramentu Chrztu Świętego. Według teologii ewangelickiej sakrament Chrztu Świętego włącza ochrzczonego do Kościoła Bożego, a wśród łask Bożych, które otrzymuje, jest dar bycia dzieckiem Bożym. Chrzest może być sprawowany w każdym wieku, również niemowlęcym. Tu, w Kościele Świętej Trójcy, 23 stycznia 2000 roku podpisano dokument Sakrament Chrztu Znakiem Jedności – Deklaracja Kościołów w Polsce na progu trzeciego tysiąclecia. Na mocy tego dokumentu zostaje uznany chrzest dokonany w jednym z kościołów sygnatariuszy. Są nimi kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościół Rzymskokatolicki. Prosimy o zejście po schodach i podejście do fortepianu. Znajdujemy się przy fortepianie. Mamy stąd też dobry widok na organy. Instrumenty przypominają, że muzyka odgrywa bardzo ważną rolę zarówno w ewangelickiej liturgii, jak i codzienności. W nabożeństwie towarzyszą nam utwory instrumentalne oraz śpiew. Widoczne stąd charakterystyczne tablice z cyframi wskazują numery pieśni śpiewanych podczas danego nabożeństwa. Korzystamy wtedy ze śpiewników, które pobrać można z regałów stojących przy wejściu do kościoła. Warto podkreślić, że w śpiewniku ewangelickim znajduje się niemal 1000 pieśni. W Kościele Świętej Trójcy muzyka rozbrzmiewa również poza liturgią. Nasza świątynia od zawsze słynęła z doskonałej akustyki i do dziś jest ważnym miejscem na koncertowej mapie Warszawy. Najsłynniejszym artystą, który tu występował, był Fryderyk Chopin, który w maju 1825 roku dał koncert na instrumencie zwanym eolomelodikonem przed obliczem króla polskiego i cesarza rosyjskiego Aleksandra I. W naszym kościele grali również Camille Saint-Saëns czy August Freyer. Pierwotnie organy Kościoła Świętej Trójcy znajdowały się ponad ołtarzem i amboną. Obecny 30-głosowy instrument, czwarty w historii naszej świątyni, został wybudowany w roku 1998 przez firmę organmistrzowską Hillebrand z Hanoweru. Prosimy o podejście do przeszklonych bocznych drzwi i zwrócenie się w stronę wnętrza kościoła. Znajdujemy się przy wejściu na Emporę Zachodnią. Empory to widoczne z tego miejsca balkony lub galerie z dodatkowymi miejscami dla wiernych, otaczające wnętrze kościoła. Są one charakterystycznym elementem ewangelickiej architektury sakralnej. Znajdowały się już w pierwszej świątyni wybudowanej specjalnie na potrzeby liturgii ewangelickiej, w kaplicy zamkowej w Torgawie, zaprojektowanej według wskazówek reformatora Marcina Lutra. Empory powiększają pojemność kościoła oraz ułatwiają kontakt z duchownym głoszącym Słowo Boże. Z tego miejsca widzimy również witraże zdobiące kościół Świętej Trójcy. Powstały one według projektu Adama Stalony-Dobrzańskiego, wybitnego polskiego grafika i malarza, ucznia Józefa Mehofera. Duże witraże w nawie i prezbiterium przedstawiają sceny biblijne, natomiast okrągłe witraże w kopule – wizerunki 12 apostołów. W kościele luterańskim sztuka sakralna ma charakter dydaktyczny. Ilustruje treści wiary i zachęca do refleksji. Nie może natomiast stanowić przedmiotu kultu czy czci religijnej. Nasz kościół odrzuca również kult świętych, choć postaci biblijne lub wybitne postaci z dziejów chrześcijaństwa mogą być wspominane i szanowane jako świadkowie wiary oraz wzory do naśladowania. Prosimy o przejście w kierunku monumentalnego obrazu na prawo od wejścia na emporę. Stoimy przed obrazem Marcin Luther na Sejmie w Wormacji, namalowanym przez Stefana Norblina w 1930 roku. Obraz przedstawia jedną z najważniejszych scen w historii Reformacji, kiedy to 17 kwietnia 1521 roku ksiądz dr Marcin Luther, profesor teologii Uniwersytetu w Wittenberdze, staje przed cesarzem i Sejmem Rzeszy, oskarżony o herezję. Odmawia jednak odwołania swoich pism. Zostaje uznany za heretyka i skazany na banicję. Był to jeden z ważniejszych etapów wydzielenia się Kościoła ewangelickiego z Kościoła zachodniego. Centralną postacią obrazu jest Marcin Luther. Po prawej stronie znajdują się jego zwolennicy. Za plecami Lutra stoją rycerze Franciszek von Sickingen, Ulrich von Hutten, w fotelu siedzi prawnik Lutra, Hieronim Schurf, a o fotel opiera się Filip Melanchthon, przyjaciel i najbliższy współpracownik reformatora. Po lewej stronie przedstawieni są przeciwnicy reformacji. Na tronie zasiada cesarz Karol V. Pochyla się nad nim w kardynalskich szatach nuncjusz Girolamo Aleandro. Za stołem stoi, z dokumentem w ręku, główny oskarżyciel, Jan von Eck. W cieniu za cesarzem można jednak dostrzec księcia Fryderyka Mądrego, protektora Lutra, który wkrótce ukryje go w zamku Wartburg, umożliwi mu dalszą pracę i przyczyni się do rozwoju kościoła ewangelickiego. Podczas procesu Marcin Luther miał wypowiedzieć słowa: tak oto stoję, inaczej nie mogę, tak mi dopomóż Bóg, które stały się symbolem niezłomnej wiary i postawy reformatora. Stefan Norblin nadał twarzom swoich bohaterów rysy znanych postaci środowiska ewangelickiego przedwojennej Warszawy. Biskupa Juliusza Burszego, naczelnego kapelana wojskowego Feliksa Gleja, pastora Augusta Lota, a Marcinowi Lutrowi niezbyt skromnie swoje własne. Prosimy o podejście do tablic pamiątkowych, znajdujących się po prawej stronie wyjścia z kościoła. Kościół Świętej Trójcy podczas II wojny światowej podzielił los większości warszawskich świątyń. We wrześniu 1939 roku został poważnie uszkodzony i spalony w wyniku planowych nalotów Luftwaffe. Po wojnie, staraniem parafian, a także współwyznawców z kraju i zagranicy, świątynia została odbudowana i odrestaurowana. Tablice, przy których się znajdujemy, upamiętniają osoby i instytucje zaangażowane w to wielkie i skomplikowane przedsięwzięcie. Warszawscy ewangelicy to nie tylko historia. Dorobek takich postaci jak językoznawca Linde, etnograf Kolberg, wydawcy Gebetner i Wolf, czy przemysłowiec Wedel, ale aktywna, współtworząca dzisiejszą Warszawę społeczność. Zapraszamy na nabożeństwa i koncerty, a także do śledzenia naszej obecności w mediach społecznościowych. Dziękujemy za wspólne zwiedzanie naszego kościoła. Do zobaczenia!